spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Nadzieja zawieść nie może.
Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Szukaj ratunku w słowie.
Zapraszają Gabriel Maryniaczyk
i Julita Maryniaczyk.
Serdecznie w kolejnej audycji Państwa Maryniaczyków. Dzisiejszym tematem będzie hasło bogactwo. Chcielibyśmy poruszyć ten temat, ponieważ to bardzo interesujące, jak różnie ukazywane jest bogactwo w Starym i Nowym Testamencie, bo mogłoby się wydawać, że mamy tutaj dwie sprzeczne wizje, ponieważ Stary Testament jest pełen opisów bogactwa jako Boże błogosławieństwo wyrażające się w dostatku, pomyślności i majątku, a Nowy Testament często wzywa do ubóstwa, prostoty i porzucenia dóbr materialnych. Jeśli przyjrzymy się temu głębiej, zauważymy, że tak naprawdę te oba podejścia, tak jak wszystko w Nowym i Starym Testamencie, nie wykluczają się, a dopełniają. W Nowym Testamencie Jezus mówi o skarbie w niebie, dla którego warto poświęcić wszystko, co mamy na ziemi. Zwraca też uwagę, że bogactwo może być tylko nietrwałe i złudne, ale nie dlatego, że samo w sobie jest złe, to ważne, tylko dlatego, że może pewien rodzaj bożka odciągać człowieka od Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Co ciekawe, Jezus nie odrzuca nauki Starego Testamentu, a rozwija ją, bo w Starym Testamencie również znajdziemy przekonanie, że prawdziwe bogactwo pochodzi od Boga, a majątek zdobyty nieuczciwie jest pusty i niebezpieczny. Dalej, Stary Testament ukazuje bogactwo jako coś pozytywnego, zwłaszcza wtedy, gdy jest znakiem, tak jak wcześniej powiedziałem, Bożego błogosławieństwa. Wystarczy spojrzeć na postacie takie jak Abraham, czy Izaak, Jakub. Dobra materialne, które one zdobyli, były też owocem ich szlachetności i niezależności. Przede wszystkim oni widzieli, że bogactwo to nie wszystko, bo mądrość, sprawiedliwość to są te wartości, które były ważniejsze niż majątek. I wreszcie Nowy Testament pokazuje nową perspektywę. Bogactwo nie tylko traci na znaczeniu w porównaniu z Królestwem Bożym, ale też może pokazywać pewne duchowe zagrożenie. Jezus przestrzega nas przed iluzoryczną mocą bogactwa i pokazuje, że to Bóg daje prawdziwe spełnienie i wolność. Że władza, że pieniądze mogą być też pewną klatką, która nas zatrzymuje w drodze do świętości, w drodze do zbawienia i w drodze do prawdziwej relacji z Bogiem, która wymaga od nas prostoty, jak dziecko. Apostołowie piszą, że chrześcijanin może być ubogi w oczach świata, a jednak wewnętrznie przepełniony, bo posiada skarb, którego nie można przeliczyć na monety. Ostatecznie więc Biblia nie potępia bogactwa, ale przypomina, że jego wartość zależy od tego, w jaki sposób je zdobywamy, do czego je wykorzystujemy i gdzie lokujemy nasze serce. Bo jak mówi Jezus, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Zapraszamy. Najpierw chciałbym krótko odnieść się do dwóch fragmentów z Księgi Przysłów. Pierwszy z nich to: serce rozważne szuka mądrości, usta niemądrych sycą się głupotą. Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego. Serce szczęśliwe to uczta wieczysta. Lepiej mieć mało z bojaźnią pańską, niż z niepokojem wielkie bogactwo. Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią. Drugi fragment, też z Księgi Przysłów. Życie i śmierć są w mocy języka. Kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Kto znalazł żonę, dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana. Bardzo często mówię słowo w kontekście, ale myśląc o haśle bogactwo, szczególnie też w tych czasach, jest to słowo bardzo pokrzepiające. Jest to słowo, które mówi o tym, że posiadanie nie znaczy o to, ile mamy tak naprawdę, tylko jak też do tego podchodzimy. To, co nas napełnia, bo jest o wiele bardziej skomplikowane niż proste bogactwa. Trudno jest nie zabiegać o pieniądze, pozycję, o dobrą pracę, o jakieś spełnienie takie zewnętrzne w tym świecie. I drugą też sprawą jest to, że to bogactwo, które staje się naszym bożkiem, do którego tak bardzo dążymy i też mierzymy swoją wartość. Ja mam z tym bardzo duży problem, że tak naprawdę przez to, że tak dużo mam w życiu, mam żonę, mam córeczkę, mam Boga, a tak naprawdę wciąż uważam, że jestem niewystarczający, że jest mi czegoś za mało. Tak trudno mi zrozumieć, że zawsze znajdzie się człowiek, który ma ode mnie lepiej i zawsze znajdzie się człowiek, który ma ode mnie gorzej i że powinienem być wdzięczny za to, co mam. Bo właśnie, posiadanie nie napełnia. Lepiej mieć mało z bojaźnią pańską niż z niepokojem wielkie bogactwo. I to bogactwo też w znaczeniu tego, że dookoła jest tyle rzeczy, tyle informacji, które nie karmią, mówiąc tutaj o mediach społecznościowych, o newsach, które są niepełne, które chcą tylko wzbudzić nas emocje, niepokój, że nie tylko to, czym się karmię, wprowadza to, że będę się źle czuł, jeżeli zjem za dużo chipsów. Ale też, kiedy ja nakarmię się zbyt wieloma informacjami o wojnie, o niestabilnej sytuacji na świecie, na rynku, o tym, że rynek mieszkaniowy jest taki trudny, że tak trudno teraz cokolwiek zdobyć, że ciężka praca już nie wystarcza w tym świecie, to moje serce jest niespokojne i szukam swojego miejsca na świecie. A serce rozważne szuka mądrości, a usta niemądrych sycą się głupotą, że tak trudno jest mi rozpocząć tą dietę niskoinformacyjną. Interesuje mnie bardziej, co powiedział jakiś koleś na wiejskiej, a nie interesuje mnie, co powiedział do mnie dzisiaj Jezus Chrystus w swoim słowie. Że to słowo ma siłę mnie uspokoić, pokazać mi, że stoję na twardym gruncie, że On jest ze mną. I ostatnia rzecz, którą mogę tutaj powiedzieć. Kto znalazł żonę, dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana, ale tak jest. To słowo już jest po prostu do mnie. Chciałem się tak tym podzielić, że to słowo jest bardzo wpisane w moje życie. Rzeczywiście moja droga po tym, kiedy już rozpocząłem tą drogę jako mąż przy ulicy, jest naprawdę pełne. I piękne jest w tym to, że to nie jest taka rzecz, że ono się stało beztroskie, wręcz przeciwnie. Ja bardzo beztrosko żyłem przed ślubem. Że takie zmartwienia, troski zaczęły się po. Ale to życie jest w końcu piękne, bo jest moje, bo je wybieram. Dlatego też mogę zaświadczyć to, że naprawdę Pan Bóg daje słowo. Jeżeli się tylko nad nim pochylimy, jeżeli pozwolimy, to też było w księdze proroka Izajasza, że słowo jest jak ziarno, ale to, tym ziarnem trzeba się zatroszczyć. Trzeba pozwolić mu zapuścić korzenie, opiekować się nim, pielęgnować, dać mu czas. Bóg zawsze daje wszystko drobne. To nigdy nie jest taki strzał. Najczęściej jest to właśnie coś takiego nieznacznego. Ziarno. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, był dzieckiem, który musiał dorosnąć, musiał przeżyć wiele lat na tej ziemi. Był dzieckiem, musiał się nim ktoś opiekować. Tym słowem też muszę się opiekować. Bo Słowo Boże jest obiektywne, ono po prostu działa, ale też musi trafić na taki grunt, na którym będzie mogło wyrosnąć i mnie przemienić.
Cała ma nadzieja tylko.
Księgi Powtórzonego Prawa, obyś nie powiedział w sercu, to moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo. Pamiętaj o Panu Bogu Twoim, bo On udziela Ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł Twoim przodkom. Lecz jeśli zapomnisz o Panu Bogu Twoim i pójdziesz za bogami obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam Ci dzisiaj, że zginiesz na pewno. Jak te narody, które Pan wygubił sprzed Twego oblicza, tak i Wy zginiecie za to, żeście nie słuchali głosu Pana Boga Waszego. Jest to fragment będący właściwie ostrzeżeniem Mojżesza do Izraelitów, aby nie zapomnieli o Bogu w czasie dobrobytu. Ten fragment pokazuje, że bogactwo samo w sobie, ono nie jest złe, ale jest niebezpieczne, jeśli prowadzi do pychy i też zapomnienia o Bogu. Ten fragment przypomina mi o tym, że to Bóg daje siłę i możliwości, by człowiek zdobył cokolwiek w życiu. Ja w swoim życiu nieraz złapałam się na tym, że w chwilach niepowodzeń zadawałam sobie pytanie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, a nie kogoś innego, a w chwilach, kiedy zdobywałam sukces, karmiłam się swoją pychą, zapominając o tym, że to Pan Bóg dał mi wszystkie talenty, no i to On uzdalnia mnie, abym potrafiła je doskonalić. I też widzę na przykładzie obserwacji swojego życia, ale też życia innych, widzę, że wychowanie dzieci w duchu wdzięczności i pokory wobec Bożych darów chroni je przed egoizmem i materializmem, co potwierdza mi również ten fragment. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana Boga waszego i służąc Mu z całego serca i z całej duszy, ześlę On deszcz na waszą ziemię w właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. Da też trawę na polach dla waszego bydła, będziecie mieli żywności do syta. Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu, bo zapaliłby się gniew Pana na was i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie wydałaby plonów i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan. I to właściwie jest, można powiedzieć, podobny fragment do poprzedniego i też pochodzi z tej samej księgi, ale jest w nim coś więcej, co jeszcze dostrzegłam. Mianowicie jest to dla mnie wezwanie do wiary, które wyraża się w posłuszeństwie. I nie posłuszeństwie tylko w modlitwie, ale w tych codziennych decyzjach. I szczególnie jakoś dotyka mnie tutaj to zdanie: ześlę On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie. To słowo właściwym. Moja droga, aby zaufać Bogu, mówiłam to w poprzednich audycjach, była bardzo długa. Ja zawsze liczyłam się tylko ze swoim czasem, ale nie z czasem Boga. I tak naprawdę cały czas się na tym łapię, pomimo że mam namacalne dowody, chociażby w postaci moich dwóch największych cudów, czyli mojego męża i dziecka, że Bóg dał mi ich w odpowiednim, idealnym czasie i że to właśnie ich, a nie kogoś innego. Więc ten fragment przypomina mi o tym, aby zaufać Bogu i zaufać Jego osi czasu, którą dla nas przewidział. I ta oś czasu nam może wydawać się czasem długa. Czasem może ona trwać nawet kilkanaście lat. Ale właśnie wtedy objawiają się te cuda w naszym życiu. Objawiają się dzięki naszej wierności Bogu. Więc ten fragment przypomina mi o tym i nawołuje mnie do tego, aby pomimo tych trudności, które przeżywam w swoim życiu, bo one na każdym etapie życia są po prostu, tylko są inne. Niektóre są takie same, a niektóre pojawiają się nowe. Ale ten fragment tak dobitnie mi pokazuje, że żeby po raz kolejny w tym wszystkim Mu zaufać, bo on ma swój właściwy czas, a mój właściwy czas nie jest równoznaczny z jego właściwym czasem. ten fragment pokazuje też, że oddanie się innym Bogom, na przykład materializmowi, niszczy relacje z Bogiem i otwiera drogę ku pustce. Pokazuje mi również w moim życiu i potwierdza, że gdy w małżeństwie żyjemy w tym posłuszeństwie Bogu, to wtedy rzeczywiście rodzi się trwałość między nami, pokój, dobrobyt duchowy, a nawet i ten materialny.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Listu do Koryntian. W czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie. W dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków. W chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości, zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie, uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani. Niby umierający, a oto żyjemy. Jakby karceni, lecz nieuśmiercani. Jakby smutni, lecz zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu. Jak ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Dwa rozdziały później, w liście do Koryntian, pada jeszcze takie zdanie. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Ten fragment listu do Koryntian jest dla mnie bardzo ważny w tym, jak bogate jest słowo, odnosząc się do tego ziarna, o którym mówiłem wcześniej. Tak jak jest przypowieść o siewcy, który sieje na wszędzie, na każdy grunt. Mimo, że rolnik słuchając tego słowa pewnie wie, że nie za bardzo mądre jest sianie na drogę, to Bóg jest tak obfity w swojej łasce, daje takie bogactwo swojego słowa i swojej dobroci, że On, wiedząc, że my nawet możemy z niej nie skorzystać, nią wzgardzić, to i tak ją daje, że ta łaska Jego jest ogromna i ta nasza wiara jest zbudowana na tych niesamowitych paradoksach, które razem ze sobą działają. Jezus Chrystus, człowiek i Bóg w jednym. I my tutaj czytamy w tym słowie, że jakby karceni, lecz nieuśmiercani. Jakby smutni, lecz zawsze radości. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu. Jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Jak piękne jest to, że dla świata możesz być przegrany tym, jaką wiarę wyznajesz, jakie masz wartości, że się uniżasz, nie doszukujesz się swego, a masz wszystko, bo masz Boga. Jest to bardzo ważne dla mnie jako męża, bo idąc przez drogę małżeństwa wiem, że trudno jest nie doszukiwać się swego, szczególnie kiedy te czynniki zewnętrzne tak bardzo wpływają, kiedy jestem rozdrażniony tym, co właśnie przeczytałem, czy trudnym czasem w pracy, wrócić do domu i służyć dalej, być wyrozumiałym, dawać to bogactwo miłości, bo właśnie chciałbym więcej, chciałbym być lepszy cały czas, gdzieś dalej dążyć, tu się poprawić, lepiej wyglądać, jeździć lepszym samochodem, mieszkać w lepszym miejscu. Cały czas chciałbym czegoś lepiej. Patrzę na swoje życie przez pryzmat albo przyszłości, przeszłości czasem, albo w ogóle innego miejsca, tej bardziej zielonej trawy u sąsiada. Ale Bóg w Apokalipsie słyszymy zdanie: znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie trzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Bogu chodzi o to, żebyśmy byli jacyś, żebym był jakiś. Że ta moja wiara to jest mój naprawdę fundament i sens, że robię wszystko, żeby być z Bogiem, a nie, że to jest mój światopogląd, to jest mój zespół wartości, moja tradycja, którą wyniosłem, że dobrze jest pójść do kościoła, a potem robić swoje życie, bo Bóg nie ma i tak wpływu na to, jak żyję. To nieprawda. To Bóg mnie wybiera i chce, żebym był Jego, bo Bóg tak niesamowity, że dzięki tej swojej, jeżeli dasz Mu całego siebie, to będziesz miał jeszcze więcej miłości, aby dać ją innym, aby dać ją w moim kontekście małżeństwa żonie. Że to przebaczenie, ta miłość, kochanie siebie i swoich słabości przychodzi dzięki Bogu. A kiedy kochasz swoje słabości i możesz się unieść, bo słyszysz, że Bóg mówi o tobie: jesteś piękny, jesteś mądry, to możesz kochać drugiego człowieka czystą miłością. Bo Bóg powiedział: jestem Bogiem, jestem, nie będę, albo byłem. Jestem w tym życiu, które teraz mam. Jestem. Bóg jest. Jest obecny. I chce mi dać swoją miłość. Chce mi ją dawać cały czas.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie. Jak niemowlę u swej mamy, tak kołyszesz moją duszę. Ty spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. A oto zbliżył się do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Dla mnie ten fragment jest lustrem. Ja byłem... Chciałbym powiedzieć, że byłem tym młodzieńcem, ale też bardzo często nim jestem. Byłem tym młodzieńcem w takich przypływach, ogromnych przypływach takiej właśnie Bożego poruszenia, że Panie chcę być, chcę kroczyć za Tobą, chcę być teraz taki święty i dobry i zmieniać cały świat, a szczególnie to widzę w swoich postanowieniach. Na przykład na ten Wielki Post nie wytrwałem w swoim postanowieniu, myślę, dnia. Takim postanowieniu, które były naprawdę dla mnie trudne. Czyli zrezygnowania z telefonu i takiego pustego spędzania czasu w telefonie, w Twitterze dokładnie. Widzę właśnie, że to jest mój takim bożkiem, że kiedy jestem na wspólnocie, bo to się dzieje najczęściej na wspólnocie, to siadam, słucham tego słowa, albo tak jak teraz nagrywam tą audycję i staram się tutaj coś mądrego powiedzieć, podzielić się czymkolwiek. I to jest dla mnie dobre i to widzę, że to mnie karmi. Mimo że czasami to jest problematyczne i trudne i się nie chce, to widzę, że to mnie karmi. Ale na co dzień tego nie ma, bo są te moje bożki, czyli właśnie telefon, czyli obżarstwo też, które źle wpływa na moje samopoczucie, na mój sen. I odchodzę zasmucony ze swoimi bożkami. Nie chcę się ich pozbyć, nie chcę ich sprzedać. Jak to? Jak to sprzedać? Przecież życie w życiu trzeba się czegoś trzymać, być czymś zabezpieczonym, tak? I tutaj przychodzi też drugi fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Potem rzekł do swoich uczniów, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czy macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom, nie sieją, ani żną. Nie mają piwnic, ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną, nie pracują i nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary. I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili. Nie bądźcie o to niespokojni. O to bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. To jest słowo, które w tym czasie jest mi bardzo potrzebne. W czasie zatroskania o przyszłość. Czy podjąłem dobre decyzje, czy może powinienem zrezygnować z takiego stawiania Boga na pierwszym miejscu, małżeństwa, życia w czystości, w otwartości na życie. Przecież matko, mamy dziecko, a jeszcze nie mamy tego i tego i owego. A Pan Bóg się troszczy, po prostu. Wiemy, że Pan Bóg się zawsze o nas zatroszczy. Nie zawsze w taki sposób, jak tego chcemy, jak sobie tego marzymy. Oczywiście, że tak. Bo czasami też każe stanąć w pokorze i nawet w potrzebie, żeby też nam pokazać, że potrzebujemy innych ludzi do pomocy. Ale nigdy nie pozwala, abyśmy cierpieli. I zawsze przy tym pozwala nam zachodność dzieci Bożych. To jest niesamowite, że ma w nas swoje opiece, ale zostawia nam to pole do podejmowania swoich decyzji i do życia, i do wzrastania w nim, do wzrastania przy swoim Ojcu.
To by było na tyle w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo Państwu za to, że chcą Państwo poświęcić nam troszeczkę czasu i zajrzeć do naszego życia. Dziękujemy też za ten odcinek. Panu Bogu i żegnają się z Państwem
Julita,
Gabriel i Helenka. Do zobaczenia z Bogiem. Pa!
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Nadzieja zawieść nie może.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Szukaj ratunku w Słowie.